W Dniu Nauki, w dniu urodzin Mikołaja Kopernika byliśmy już na krańcach wszechświata, zaglądaliśmy do atomów, a teraz może zajrzymy do wnętrza Ziemi. Profesor Stanisław Wołkowicz jest gościem Poranka Wnet, Polski Instytut Geologiczny. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Państwowy Instytut Geologiczny.
Państwowy. Jak daleko jesteśmy od środka Ziemi, panie profesorze?
No, jest to parę kilometrów i jest to struktura Ziemi, która jest bardzo trudna do penetrowania. My, geolodzy, przede wszystkim oczywiście zajmujemy się i całą kulą ziemską, ale przede wszystkim zajmujemy się powierzchnią terenu i kilkoma kilometrami w głąb, czy kilkunastoma kilometrami w głąb.
Czyli do jądra Ziemi nie sięgacie?
Nie sięgamy, jeśli idzie o wykorzystanie jądra Ziemi, czy jakichś warstw bardzo głęboko położonych, na przykład w celach wykorzystania surowcowego. Natomiast bez wątpienia korzystamy w aspekcie na przykład ciepła Ziemi. I to wykorzystujemy.
Bo tam jest bardzo gorąco. A jaki jest najgłębszy wykop, który zrobiono na kuli ziemskiej?
To znaczy, ma pan na myśli wiercenie, oczywiście, bo tak. Kopanie to takie troszkę co innego, to nam się z łopatą bardziej kojarzy. Natomiast jeśli chodzi o najgłębsze wiercenie na Półwyspie Kolskim, to było 12 chyba tysięcy metrów, czyli no to tak jakbyśmy... No, na pewno nie zrobiliśmy jeszcze zastrzyku, jeśli byśmy to porównywali do takiej injekcji w skórę człowieka.
Czyli dopiero tak, dotknięcie igłą skóry.
Takie dotknięcie, tak, no, nawet nie wiem, czy byłoby to ukucie komara.
12 kilometrów i co wynikało z tego wiercenia się na głębokość 12 kilometrów?
To znaczy, proszę pana, jest tak, że jeśli idzie o badanie struktury Ziemi, to oczywiście istotne są próbki skał, które jesteśmy w stanie wydobyć. Natomiast o wiele więcej informacji przestrzennej uzyskujemy z badań geofizycznych, którymi jesteśmy w stanie sięgnąć o wiele głębiej. I te badania w ostatnich kilkudziesięciu, kilkunastu latach rzeczywiście nabrały dużej precyzji, są nam bardzo przydatne w rozpoznaniu struktury Ziemi i też i w poszukiwaniu surowców mineralnych, dlatego że jesteśmy w stanie określić, jak te warstwy się układają, czy są jakieś struktury, które są na przykład korzystne dla wychwytywania emisji gazów, czyli dla tworzenia pułapek dla gazu ziemnego czy ropy naftowej. I to przede wszystkim wykonujemy na podstawie badań geofizycznych. Badaniami geofizycznymi też jesteśmy w stanie zbadać właśnie wielkość strumienia cieplnego, co ma istotne w tej chwili znaczenie, jeśli my mówimy o geotermii, na przykład głębokiej geotermii, ale też jeśli chcemy to na przykład wykorzystać w aspekcie, no chociażby bezpieczeństwa górniczego, jak głęboko w miarę bezpiecznie można budować kopalnie, dlatego że ten stopień geotermiczny w różnych miejscach na kuli ziemskiej jest różny i w jednych miejscach już na 1,5 czy 2 kilometra głębokości mamy do czynienia ze znacznymi temperaturami, a w innych miejscach jeszcze na 3000 można budować śmiało kopalnie. Także te nowoczesne metody geofizyczne są nam bardzo przydatne i w tej chwili wszystkie poważne projekty wiertnicze poprzedzone są badaniami geofizycznymi.
Z pewnym inżynierem kiedyś rozmawiałem, który powiedział, że gdybyśmy się wwiercili na głębokość 5000 albo 6000 metrów, to tam już jest czysta energia, bo tam temperatura jest wysoka, wystarczy z tej energii skorzystać i już byśmy mieli problemy energetyczne i czystej energii rozwiązane. Tak jest czy nie?
To znaczy, częściowo jest to prawda, częściowo nie, bo być może ten inżynier miał na myśli tak zwane high dry rocks, czyli gorące, suche górotwory. że oczywiście w wielu obszarach na terenie kuli ziemskiej są takie miejsca i z tego ciepła można korzystać. Z tym, że trzeba mieć na uwadze też i koszty takich przedsięwzięć i oprócz tego no, jest rzeczą oczywistą, że musi być jakieś medium, którym my tą energię będziemy wykorzystywać i przenosić na powierzchnię terenu. W Polsce, o ile wiem, znaczy wiem, że były takie prace i badania realizowane. Te gorące skały, one przede wszystkim gorące są dlatego, że mają podwyższone koncentracje pierwiastków promieniotwórczych, które przy rozpadzie promieniotwórczym generują energię, ale też warunkiem koniecznym jest to, aby te skały były przykryte takim płaszczem, taką kołdrą skał, które będą te emisje tych temperatur po prostu chroniły przed rozproszeniem. I generalnie rzecz biorąc, o ten typ energii wydaje mi się, że w Polsce będzie miał raczej drugorzędne znaczenie. Oczywiście też jest i płytka geotermia, która jest dosyć pospolicie stosowana i osobiście uważam, że ten typ geotermii winien być w o wiele większym stopniu w Polsce wykorzystywany. Jest to dosyć darmowa energia.
Czy mamy fotografie tych zasobów mineralnych, które są pod ziemią na terenie Rzeczpospolitej, czy jeszcze nie?
Pan mówi szeroko o wszystkich złożach surowców mineralnych. Więc w okresie tak zwanym słusznie minionym na terenie Polski zostało wykonanych bardzo wiele otworów wierniczych do głębokości 3, 4, 5 tysięcy metrów. I wydaje się, że jeśli chodzi generalnie, to cudów, jeśli idzie o złoża surowców mineralnych na terenie Polski, oczekiwać nie należy. Mam na myśli, mówiąc o cudach, mam na myśli to, że to, co te struktury geologiczne, które były do odkrycia, są odkryte.
A kiedy odkryto te złoża miedzi, o których teraz rozmawiałem z panem ministrem, których dotyczy nowelizacja prawa geologicznego? Kiedy to odkryto?
Znaczy tak, my przyjmujemy, że odkrycie nastąpiło w 1957 roku, kiedy po prostu seria tych łupków miedzionośnych została nawiercona otworem wierniczym Państwowego Instytutu Geologicznego, którym kierował pan docent Wejrzykowski. Oczywiście i od tego czasu my możemy mówić o tym, że wiemy o istnieniu tego okrustowania, z tym, że były to w ten czas, na początku, tylko takie informacje punktowe. Natomiast badania, które Państwowy Instytut Geologiczny prowadził nie tylko we własnych otworach, ale też i w otworach naftowych na terenie Polski spowodowały, że mamy informacje o rozprzestrzeniu tej formacji skalnej na terenie całego kraju. Przy czym to nie znaczy, że te złoża wszędzie tam są.
To jeszcze, panie profesorze, pytanie o złoża i rudy żelaza na Suwalszczyźnie. Tam nawet powstawała kiedyś kopalnia, ale nie dokończono jej budowy. Już były i osiedla, i rozmaite inne rzeczy.
No Suwałki dlatego takie są większe niż inne miasta.
I tam też są, bo powiedział pan, że skarbów nie ma. Nie ma tam przypadkiem skarbów? Czy tam nie ma uranu? Czy tam nie ma bardzo dobrej rudy żelaza? Czy to wszystko...
Panie redaktorze, to jest sprawa wyjaśnienia pewnych definicji. Co to jest złoże? Otóż złoże nie jest pojęciem geologicznym, to jest pojęcie gospodarcze, ekonomiczne. Złoże jest to po prostu nagromadzenie kopaliny użytecznej w takiej ilości, że się da eksploatować w sposób ekonomicznie uzasadniony w miejscu i w czasie. Dlatego te kryteria ekonomiczne się zmieniają. Jeżeli idzie o Suwalszczyznę, to oczywiście w pewnym okresie, w okresie gospodarki zamkniętej, wydawało się, że te złoża żelaza, tytanu i wanadu dla naszej gospodarki są niezbędne i są ekonomicznie uzasadnione. W tej chwili my widzimy, że gospodarczo na tej głębokości takich koncentracji po prostu się nie opłaca absolutnie wydobywać i te złoża de facto zostały skreślone z bilansu z zasobów kopalin Polski i możemy tam mówić tylko o występowaniu rud, ale nie jest to w kategoriach złóż surowców mineralnych.
To dlaczego tam kiedyś budowano tą kopalnię?
Tak jak powiedziałem, w sytuacji gospodarki zamkniętej ekonomia wygląda zupełnie inaczej niż w sytuacji gospodarki otwartej.
Kto wie, jaka gospodarka nas czeka w
dlatego
przyszłości.
Dlatego ta informacja jest. Myśmy o tym nie zapomnieli, ale nie traktujemy to w tej chwili jako złoże.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Ja dziękuję też.
Profesor Stanisław Wołkowicz, Państwowy Instytut Geologiczny, był gościem Poranka. Na zegarze godzina 9:02. W Dniu Nauki przegląd prasy jest trudniejszy, ale patrzę na Gazetę Polską. Skąd Kwaśniewscy mają miliony? To jest okładka dzisiejszej Gazety Polskiej, tygodnika Gazeta Polska. Z kolei Polityka, szczery gest, jak palec posłanki Lichockiej ściągnął na władzę kłopoty. Te dwie okładki mogą Państwo od dzisiaj oglądać w kioskach. Z kolei pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. Opozycja manipuluje chorym. Politycy opozycji grzmią, że przekazywanie środków na media publiczne to tak naprawdę wyrok śmierci dla pacjentów onkologicznych. Tymczasem jeszcze kilka dni temu sami głosowali za poprawką PSL-u, w ramach której przyznawali mediom publicznym 750 milionów złotych. Przed wyborami ludowcy nawet słowem nie zająknęli się na temat onkologii w swoim programie. APO zignorowała list szefa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Kopertowy proces Grodzki-Sakiewicz. Marszałek Grodzki pozwał redaktora naczelnego Gazety Polskiej za cykl artykułów na temat kopert. Może już do gazet nie będziemy dzisiaj zaglądać, bo przywitamy gościa Błażej Laska, zastępca dyrektora działu ortopedii w warszawskich zakładach sprzętu ortopedycznego, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu, panie dyrektorze, proszę się przysunąć bliżej do stołu, żeby lepiej było słychać to, co pan opowie o warszawskich zakładach sprzętu ortopedycznego.
Przede wszystkim witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Chcę powiedzieć, że warszawskie zakłady sprzętu ortopedycznego, firma ortopedyczna, która się zajmuje produkcją sprzętu wykonywanego indywidualnie na miarę, jest najstarszą firmą w Polsce, bo powstała już w roku 1919 roku. Historia mówi, że nawet z polecenia marszałka Piłsudskiego, ponieważ po I wojnie światowej trzeba było bardzo dużo zaopatrzyć żołnierzy w sprzęt ortopedyczny. W tej chwili firma zajmuje się przede wszystkim robieniem właśnie sprzętu ortopedycznego na miarę, to znaczy protezy, ortezy, gorsety, wkładki ortopedyczne. I oprócz tego jeszcze mamy dział handlowy, który mamy sieć sklepów oraz przychodnię rehabilitacyjną, która ma związek też z naszą, z działem ortopedii, bo też usprawniamy od razu pacjentów.
Czy jest tak, że warszawskie zakłady sprzętu ortopedycznego miały swoje trudne czasy, czy też cały czas produkcja i pomoc trwa?
Miały bardzo trudne czasy, bo na przykład po II wojnie światowej zostało kilku pracowników, większość z nich walczyła w Powstaniu Warszawskim, to trzeba było wszystko odbudowywać. W latach 70. firma nastawiona była na produkcję takiego sprzętu metalowego, wózki inwalidzkie, kule, sprzęt rehabilitacyjny i była jednym z największych wytwórców bloku wschodniego. Lata 90. to znowu czas transformacji. Niestety to wszystko padło. Zaprzestano produkcji tej metalowej i poszliśmy w kierunku produkcji indywidualnej. To znaczy protez, ortez, butów ortopedycznych też. I przede wszystkim wykonujemy te rzeczy, które są najbardziej trudne do wykonania, bo jesteśmy praktycznie jedyną firmą państwową, która została na rynku. Gdy przyszedł ostatnio nowy prezes, wymyślił coś takiego, ponieważ ten nasz sprzęt, który jest oczywiście nowoczesny, produkujemy w większości, sprowadzamy elementy z zachodu, no wymyślił coś takiego, że może byśmy zaczęli coś produkować swojego własnego, jakiś element własny do protezy. I tak pomyśleliśmy, że najważniejszym takim elementem będzie stopa protezowa. I myśleliśmy, że wyprodukujemy stopę z włókna węglowego. Pozyskaliśmy na to finanse i stworzyliśmy projekt stopy włókna węglowego, która w tej chwili już jest testowana. Ciekawostką w tej stopie jest to, że jest taki moduł elektroniczny, w którym pacjent może sobie chodzić, może sobie wgrać aplikację na telefonie i sprawdzać, czy chodzi prawidłowo na tej stopie, ile zrobił kroków, a nam z kolei to pozwala określić, czy ta stopa jest odpowiednio dobrana, bo każdy z tych elementów powinien być odpowiednio dobierany do aktywności pacjenta.
I to jest coś nowoczesnego, co powstało we współpracy z naukowcami?
Tak, to jest coś nowoczesnego, bo stopy z włókna węglowego w tej chwili są wiodące na świecie. Powstało to wspólnie z doktorem z Politechniki. Zresztą współpracujemy z Politechniką i z innymi działami. Mamy też swoje doświadczenie, ponieważ mamy swoich specjalistów. Ja też osobiście w tym uczestniczyłem, w wykonywaniu tego. Mamy swoich testerów, którzy to sprawdzają, te stopy. Jeżeli to będzie już na 100% sprawdzone, wtedy wprowadzimy to na pewno na rynek.
To się wprowadza, to jest, rozumiem, na zamówienie, to nie jest produkcja masowa.
Później to może być produkcja masowa, to znaczy to jest wykonywane specjalnie do pacjenta, natomiast musi to mieć wszystkie wymogi medyczne, musi być zarejestrowane w biurze wyrobów medycznych, także musi spełniać wszystkie wyroby, które, żeby były sprawdzone, żeby pacjent czuł się pewny, że nic się nie stanie na tym.
Czyli możemy powiedzieć tak, warszawskie zakłady sprzętu ortopedycznego istnieją.
Tak.
Ich kondycja jest...
W tej chwili powiedziałbym, że super nawet jest, bo osiągi mamy bardzo dobre i ekonomiczne. I przede wszystkim nasza misja jest bardzo dobra, bo podchodzimy w ten sposób, żeby pomagać ludziom. Nie? Mogę się pochwalić, że z zeszłego roku właśnie na setną rocznicę obchodów naszych nasz pacjent uczestniczył w biegu, tutaj jest w Warszawie bieg Ordona i bieg w takiej naszej protezie i super, mimo to, że jest, ma amputowaną nogę, nie ma kolana, stopy i uplasował się w środku całej tych zawodów, a większość zdrowych ludzi nawet nie dobiegło do końca. Innym przykładem jest na przykład, ja osobiście protezowałem takiego pacjenta, dziecko, które się urodziło bez czterokończyn, też zaprotezowaliśmy, na początku były problemy, a teraz jest super, bo on się porusza i on chce chodzić na tych protezach, to jest dla nas radość. Nasze podejście jest to, żeby pomagać tym ludziom. Tu nie jest, chodzi o wielki zysk na tym, tylko chodzi, żeby ktoś był zadowolony. Zresztą to procentuje dla nas, bo jeżeli ktoś jest zadowolony, to wraca do nas. Jeżeli ktoś jest zadowolony, to poleca nas.
Chińska konkurencja?
Właśnie ta chińska konkurencja nas wykończyła w latach 90., bo właśnie ten dział metalowy został dlatego skasowany, ponieważ zaczęto sprowadzać wózki inwalidzkie z Chin. Chińczycy po prostu, jeżeli się wózek zepsuł, to dawali drugi za darmo. Natomiast nas nie było na to stać i zostało wszystko to skasowane. Oczywiście bardzo dużo elementów jest, próbuje się sprowadzać z Chin, no ale my stawiamy na jakość. U nas musi być wyrób wysokiej jakości, musi być nowoczesny, także to wszystko musi być sprawdzone.
Bardzo. Nadzieje na przyszłość?
Nadzieje na przyszłość są duże, bo dalej mamy taką komórkę innowacyjną, która dalej próbuje pracować w tym kierunku tworzenia tych naszych półfabrykatów, tych polskich półfabrykatów, żebyśmy nie musieli sprowadzać z zachodu. Zresztą takie motto naszego, tego nowego prezesa jest to, żeby te stopy właśnie sprzedawać na przykład w Niemczech i tak byśmy chcieli, że nie tylko my od nich bierzemy, ale i żeby oni od nas brali. Tworzymy dalej różnego rodzaju oprzyrządowanie, wchodzimy w nowe technologie, bo chcemy w tej chwili, żeby te nowe miary były po prostu skanowane, kikuty obrabiane w 3D, potem były frezarki, opracowywały to, także tutaj bardzo nowocześnie chcemy się rozwijać.
Może kiedyś uda nam się odwiedzić warszawskie zakłady sprzętu ortopedycznego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pan Błażej Laska, zastępca dyrektora działu ortopedycznego. Arkadii w warszawskich zakładach sprzętu ortopedycznego. Był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9.12. Dzień Nauki w Radiu Wnet trwa. Za chwilę w studio pojawi się Aleksander Wierzejski. Dariusz Konkol był wydawcą dzisiejszego poranka. Był realizatorem dzisiejszego poranka. Jan Gromnicki był wydawcą. To może na zakończenie trochę takich emocji sportowych. Pewno lubi pan dyrektor sport i piłkę nożną.
Tak, oglądam.
Udało się obejrzeć wczoraj mecz na przykład Liverpoolu.
Wczoraj mi się nie udało obejrzeć, bo niestety jeszcze miałem pracę w domu, a często jeszcze popołudniami pracuję, także akurat nic na ten temat nie mogę powiedzieć.
Liverpool przegrał swój mecz. Dwa razy tylko strzelił celnie na bramkę przeciwnika, ale posłuchajmy na zakończenie tego poranka hymnu kibiców Liverpoolu.
Radio, robimy radio, radio.